Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia.
Jeżeli my dbamy o ptaki, Jezus mówi, jeżeli ja z moim Ojcem dbam o ptaki, jeżeli ja z moim Ojcem dbam o trawę, to czyż Wy nie jesteście bardziej zacniejsi? Czy wy nie jesteście bardziej wartościowi? Ja nie oddałem życia, Jezus mówi, za trawę, za ptaki nie umierałem na krzyżu. A mimo, że za nich życia nie oddałem, przyodziewam ptaki, przyodziewam trawę polną. Trawa nie ma duszy. A my jesteśmy Jego dziećmi. Wiecie, że my w Jego sercu jesteśmy ważniejsi niż aniołowie? Bo aniołowie nie są nazwane Bożymi dziećmi. My jesteśmy nazwane Bożymi dziećmi. My jesteśmy nazwani Bożymi dziećmi. I posłuchajcie teraz tego. On mówi tak, jeżeli ja przyodziewam ptaki, jeżeli ja dbam o trawę, to musisz zrozumieć, on mówi do człowieka, do ciebie i do mnie, on mówi do swojego kościoła, że ja, tak jak ptak, który mnie nie prosi, żeby był przyodziany, trawa, która nie umie mówić, jest przyodziana, to o ileż bardziej ja miałbym nie zająć się wami? Nie troszczcie się, nie martwcie się, bo ja was zaopatrzę. Ale jak każda obietnica w Bożym Słowie, tak i ta jest warunkowa. Ona jest uwarunkowana. Bo ludzie łapią takie obietnice i mówią, ale to sprawdźmy, jaki jest warunek. Bo każda obietnica, którą czytasz, jest uwarunkowana. Każda jedna w Słowie. Nie za wszystkie trzeba coś zrobić, niektóre trzeba przyjąć, ale jest uwarunkowana Twoim ruchem, Twoim działaniem, posłuszeństwem, poddaniem lub zapłaceniem jakiejś ceny. I nie mowa tu jest o cenie finansowej. I teraz zobaczcie, co jest napisane. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, 32 werset, jeżeli byśmy mogli to zobaczyć. Bo tego wszystkiego, czyli czego wszystkiego? Co my będziemy jeść, co będziemy pić? Wy chyba rozumiecie, ja wierzę, że tak, ale upewniam się, że tu nie chodzi o to, że ktoś myśli, ludzie, czy dziś z wędliną, czy z pomidorem, czy herbata taka, czy taka. Natomiast tu Jezus nie mówi, wiesz, czy Nesty, czy kola, czy herbata, czy rumianek, nie wiemy. Nie, nie, nie. On mówi tu, hej, nie musisz się martwić, czy będziesz miał co do gara włożyć, czy będziesz miał się w co przyodziać. Innymi słowy, ja się zajmę tym, abyście nie umarli. I teraz zobaczcie 32 werset. Bo tego wszystkiego kto szuka? Poganie. Kim są, najprostsza definicja, poganie? Kto może mi powiedzieć? Taka niebiblijna, taka po prostu praktyczna. Osoby nieżyjące, niepojednane z Bogiem. Nie osoby, nie ateiści. Poganie odnoszą się do osób, które nie są nowonarodzone. Nie odnosi się to do ateistów, bo jest wielu ludzi, którzy wierzą, że Bóg jest, nawet się tam do Niego próbują modlić, ale nie są pojednani z Bogiem i nie mają pokoju z Bogiem, bo nie są nowonarodzeni. Ich duch nie został odrodzony. A więc jeżeli ty chcesz mieć pokój z Bogiem, musisz się na nowo narodzić. I teraz poganie to są ci, którzy nie są nowonarodzeni i ich praktycznie cały pakiet obietnic nie dotyczy. Bo wiele z tych obietnic jest w Królestwie Bożym, zawartych w przymierzu. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Poganie tego szukają, świat szuka tego wszystkiego. My mamy być inni. Jeżeli poganie w tym aspekcie są wyszczególnieni, że oni tak robią, my mamy tak nie robić, to pomiędzy nimi a nami w aspekcie tego musi być jakaś różnica. I jak do tego wejść, to jest werset 33. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego a wszystko inne będzie wam dodane. Chciałbym coś wytłumaczyć. Te wersety nie mówią o tym, że masz się zgodzić na to, że naprawdę nic nie masz, wszystko się sypie, ale jesteś szczęśliwy. To nie jest zaproszenie do tego, aczkolwiek chcę pokazać spektrum. Twój spokój ducha może być zachowany nawet jak wszystko stracisz. I to jest standard Boży. Ale nie jest ten werset zaproszeniem do tego, że mamy żyć goli, bosi i weseli. To nie jest to. To nie jest to. Natomiast Paweł, apostoł Paweł, pisał o swoim życiu z Bogiem i w bogactwie, i w biedzie, i na szczycie, i w dolinie, i na wozie, i pod wozem, w głodzie, w sytości, na statku, w zimnym morzu. On to wszystko przeszedł i mówi, ale mój stan był niezmienny. Więc życie z Bogiem, życie na tej ziemi, dlatego że żyjemy na tej ziemi, będzie miał mnóstwo sytuacji, w których będziemy mieli trudne sezony, nawet żyjąc z Bogiem, i to jest normalne. Ja nie głoszę tu Ewangelii, przyjdź do Pana Jezusa, a wszystko w twoim życiu się od A do Z materialnie, organizacyjnie, problematycznie zmieni z dnia na dzień i będzie cacy, bo bym bajki opowiadał. Tak nie ma. Mało tego, Jezus powiedział, biada wam, jak was nie będą prześladować. A więc nie masz nigdzie obietnicy w Słowie, a ja nie głoszę Ewangelii sukcesu, którą ciągle mi zarzucają od 3 lat. Ja regularnie mówię o tym, że życie na ziemi nie jest usłane różami. Ale w tym wszystkim możesz przejść w ochronionym sercu i w spokoju duszy, bo On jest z tobą. Ale ja teraz nie mówię o spokoju twojego serca, kiedy jest sztorm. Ja rozmawiam o tym, że On chce cię zaopatrzyć. My rozmawiamy teraz o tym, że w praktycznym wymiarze On chce działać w twoim miejscu, kiedy nie wiesz, co włożyć do gara, kiedy nie wiesz, w co się ubrać i kiedy nie wiesz, co wypić. Innymi słowy, kiedy ci się wszystko sypie. Teraz jedna rzecz, którą muszę dodać po drodze, bo widzę, że możemy zbudować taki trochę nieregularny case, jeżeli tego nie wyjaśnię, to jest to, że praktycznie przed wielką obfitością zawsze przychodzi sezon pustyni. Ja w moim życiu, chcę, żebyście wiedzieli, miałem sezon bez pieniędzy. Sezon bez pieniędzy to nie oznacza sezon, a i nie starczyło mi na hotel 4-gwiazdkowy, musiałem sobie odbyć wakacje w 3-gwiazdkowym. Ja mówię o tym, że ja nie miałem na jedzenie. O takim sezonie mówię. I to po nawróceniu, wchodząc w służbę. A więc każdy z nas przechodzi jakieś próby. To, że to się wydarza, nie oznacza, że całe piekło się przeciw tobie wzmożyło, bo przechodzimy przez takie sezony. Ale Bóg nam pokazuje, Jezus nam pokazuje, że On chce, czy możemy włączyć te wersety jeszcze raz? Ostatni werset, przedostatni, co jest napisane? Zobaczcie. Najpierw Królestwa Bożego szukajcie, a wszystko inne będzie wam dodane. A więc co to jest te wszystko inne? To są te potrzeby zawarte w jedzeniu, piciu, odzieniu. A więc Bożym sercem jest, abyś ty obfitował i prosperował. Ale On chce, aby została zachowana pewna równowaga. I teraz, co jest słynne w tych powiedzeniach takich chrześcijańskich? Ufaj, prawda? Ufaj. Ale zobaczcie te same wersety napisane w Łukasza 12, 22-34. Zobaczcie, co będzie napisane. To sama historia, tylko opisana przez Łukasza. I kilka słów jest inaczej dobranych i zobaczymy pełniejszy obraz tego, co Jezus nam mówi. Posłuchajmy tego. I rzekł do uczniów swoich, dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Spójrzcie na kruki, które nie sieją, a żną. Nie mają spichlerza ani składnicy, a jednak Bóg żywi je. O ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki. Któż z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? Co oznacza ten werset? Jezus tu się naśmiewa i mówi, co z tego, że ty będziesz się martwił? Czy to coś zmieni? On mówi, czy to, że się ty zamartwiasz, czy dodasz trochę coś do tego? Czy twoje zamartwianie kiedykolwiek wpłynęło na polepszenie się twojej sytuacji? Nigdy. Może w twoim życiu, zapraszam, powiedz świadectwo. Ale według moich obliczeń nie uda się. A więc Jezus mówi, po co wy się martwicie? Martwienie się tylko pogorszy waszą sytuację. Martwienie się nigdy jeszcze nie przesunęło w stronę pozytywu. Więc mówi, po co wy to robicie? Jezus jest bardzo taki, wiecie, logiczny też. Po co ty się martwisz? Przecież będzie tylko gorzej. Więc zobaczcie, czemu... tak, 30 werset. Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, a jaka jest najmniejsza? Werset wyżej. Dodać jeden łokieć do wzrostu. Łapiecie to? Nadążamy? Jezus mówi, po co macie w 29? Tego... Gdzie my się zgubiliśmy? Wyżej troszeczkę. Czy coś pogubiłem? Patrzcie, werset 24. Spójrzcie na kruki, że nie sieją ani żną, nie mają spichlerza ani składnicy, a jednak Bóg żywi je, o ileż bardziej wy jesteście warci niż ptaki. Któż z was może troskliwą zapobliwością dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, Jezus mówi, jeżeli nawet łokcia sobie nie możesz dodać do wzrostu, to po co ty chcesz zajmować się innymi rzeczami? Więc Jezus mówi, zostaw dla mnie te sprawy. I zobaczcie teraz, co jest dalej napisane. Werset 32. Spójrzcie na lilie. Ani nie przędą, ani nie tkają, a powiadam wam, nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, o małowierni. Słowo klucz, małowierni. Aby być przyodzianym, potrzeba wiary. I będziemy to rozbijać zaraz. Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić i nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają. Tam było poganie, a tu jest ludy tego świata szukają. Wie zaś ojciec wasz, posłuchajcie tego, on nie musi być poinformowany, to jest bardzo kluczowe, posłuchajcie tego. Posłuchajcie, ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Bardzo ważne jest, żebyś zrozumiał to, uwierzył w to, że On wie, czego ty potrzebujesz. On to wie. Ojciec wasz w niebie wie, mówi słowo. Jezus nie kłamie. Bóg Ojciec wie, czego potrzebujesz. I teraz, zobaczcie, warunkowo wchodzi. Lecz szukajcie Królestwa Jego, a tamto, czyli co? To wszystko, czego potrzebujecie tu na ziemi materialnego, będzie wam dodane. Nie bój się, malutka trzutko. On wie, że my się poczuwamy jako taka krucha trzcina. Ja tak stoję przed Bogiem, on mówi, trzutko, maleńka, nie bój się. Nie bój się. Dlaczego mam się nie bać? Biblia jest praktyczna. Bo upodobało się Ojcu waszemu dać wam pasiekę. Królestwo. Nie pasieczkę, nie chlewiczek, nie miskę ryżu. Królestwo. Upodobało mu się dać wam królestwo. Czy królestwo pachnie bidą? Jeszcze raz zaznaczam. To, że masz sezon pustyni, nie oznacza, że nie jesteś człowiekiem królestwa. Jeszcze raz chcę, żeby to wybrzmiało. Nie mówię, nigdy nie mówiłem i planuję nie mówić, że twój stan chodzenia z Bogiem jest odzwierciedlony wartością twojego portfela, bo to są herezje. A więc musimy to zrozumieć, że my w herezję się nie bawimy. I teraz nie bój się, maleńka trzutko, bo Ojcu waszemu upodobało się dać wam królestwo. Przejdźmy do Mateusza 6:24. Nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, albo drugiego miłować, albo jednego trzymać będzie, a drugim pogardzi. Dlatego nie możesz mieć dwóch pastorów. To też tutaj się tyczy, bo zwariujesz, w głowie ci się zakręci. Więc dlatego mówię, musisz wiedzieć, gdzie jest twój dom. Od 3 lat to mówimy. Musisz wiedzieć, kto jest twoim pastorem. Kto jest twoim domem, bo jak będziesz słuchać 2 po 50, to się rozjedziesz, będziesz miał szpagę i będą cię boleć pachwiny. Duchowe pachwiny będziesz miał porwane. I z tych pachwin idzie do mózgu, wiesz, i wtedy myślisz sobie, Boże, gdzie jest moje miejsce, gdzie ja mam mieszkać, kto jest moim pastorem, gdzie jest mój kościół, czy mam w niedzielę słuchać tego, czy tamtego, gdzie mam jechać na konferencję, bo jeden i drugi z moich pastorów powiedzieli, jest w tym samym dniu konferencja, która to moja. Widzisz, będzie bolało. Musisz wiedzieć, gdzie jest twój dom. Więc nikt nie może dwóm panom służyć, ale tu nie o pastorach. Gdyż albo jednego nienawidzić będzie, albo drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. I teraz o co chodziło tutaj? Nie możecie Bogu służyć i mamonie. I to jest hit. Bo teraz, kiedy ja wspominam o mamonie i równam to ze słowem pieniądze, to ludzie mówią, a gdzie jest napisane, że mamona to pieniądze? Dlaczego mamonę sobie wymyślili protestanci, że to chodzi o pieniądze? Bo mamona to greckie słowo mamonas. Pierwsze greckie, które brzmi jak polskie. Halleluja. Mamonas. Greckie słowo mamonas. I greckie słowo mamonas odnosi się, uwaga, 2 definicje. Jesteście gotowi? Pierwsza definicja słowa mamonas odnosi się do... Jesteśmy? Zmiana życia będzie. Odnosi się do bogactwa, posłuchajcie tego. Pierwsza definicja słowa mamonas. Odnosi się do bogactwa, w którym dosłownie jesteś odważny i pewny. A więc, bo ja przetłumaczyłem dosłownie, ale teraz troszeczkę zmieniając kształt tego zdania, ale nie zmieniając definicji, brzmi to tak. Mamonas to jest wtedy... Mamona ma miejsce wtedy, kiedy twoja odwaga i twoja pewność wynika ze stanu konta. Twoja odwaga i pewność jest w twoim statusie, w twoim portfelu, w twojej płynności finansowej, w twoim bogactwie. Wtedy jest mamona. I druga definicja to jest w ogóle kosmos, okej? Ale to nie ja wymyśliłem to słowo, to Jezus, bo to Jezus powiedział to słowo. Druga definicja słowa mamona to jest bogactwo przeciwne Bogu. Wow. Bogactwo przeciwne Bogu. A więc jest bogactwo Boże i jest taki rodzaj bogactwa, który jest przeciwny Bożemu bogactwu. I teraz zobaczcie, zaraz wszystko się wam zepnie, obiecuję. Jak komuś się zepnie, może krzyknąć wow. Bo naprawdę jak ja do tego doleciałem, to w pewnym momencie mówię wuu. Więc może być wuu albo wow. Wybierzcie sobie. Więc posłuchajcie teraz. Ewangelia Świętego Mateusza 19:24. Same słowa Jezusa dzisiaj. Same słowa Jezusa z Biblii wyciągamy. Mateusza 19:24. Mówię wam też. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. I w tym momencie wszyscy bogaci są przerażeni i mówią, Boże, to ja większy niż wielbłąd. Nie, ten werset nie odnosi się, że jeżeli jesteś bogaty, nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Bóg chce, abyś był bogaty. Abraham był najbogatszym człowiekiem na planecie w danym momencie. Salomon był najbogatszym chłopem w swoim pokoleniu na planecie. To byli Boży ludzie obdarowani Bożym bogactwem. Więc Bóg nie jest przeciwny ogromnemu, małemu, mikro bogactwu. On jest za. Gdzie jest problem? Problem jest, jeżeli bogactwo jest mamoną. Czyli w momencie, w którym my pokładamy naszą ufność. I pokażę teraz coś, co wierzę, że jak Duch Święty przyświeci, ja tylko rzucę coś na stół, ale jak Duch Święty zaświeci na to, to będzie hit. Posłuchajmy tego. My mówimy tak, w Bogu jest moje bezpieczeństwo. Panie, daj pieniądze, bo czuję się niepewnie. Oczywiście parafrazuję, rozumiecie? My wierzymy, że Bóg jest naszym zaopatrzycielem, ale ufamy dopiero Mu, kiedy On nas zaopatrzy. A więc my nie kroczymy przez wiarę, my wierzymy dopiero, jak włożymy rękę do Jego boku przedziurawionego włócznią i zobaczymy rany w Jego dłoniach. Jezus powiedział, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I teraz zobacz, co się dzieje. W tych wszystkich wersetach Jezus coś nam nabudował. Coś nam pokazał. Pokazał nam, że troski, że powodów do trosk będzie wiele. Mądry wniosek? Mądry. Skoro mówi nie troszcie się, nie martwcie się, to oznacza, że to będzie. A więc masz w Biblii zapowiedź, przygotowanie, że troski, problemy i te związane z garnkiem, czajnikiem i ubraniem, czyli z finansami, będą. On nie mówi nie będą, on mówi będą. Ale kiedy nadejdą, nie martw się. Dlaczego? Bo kiedy się martwisz, już widzę, kiedy się martwisz, wtedy nie możesz wierzyć. Jest! Dwa! Były dwa! Były dwa! Mamy dwie osoby. Halleluja! Idziemy dalej. Poczekajcie. Teraz patrzcie, co dalej. Dlaczego Jezus mówi taki przykład? Bo On ciągle chodził po ziemi i uczył o Królestwie Bożym. O Królestwie Niebieskim. Mój Ojciec w niebie. Królestwo Niebieskie podobne jest. Królestwo Boże podobne jest. I nagle wyjmuje temat. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dostęp do Królestwa Bożego, to jeszcze jedną wam historię powiem. Wielbłądowi łatwiej będzie przejść przez te ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa. Dlaczego? Bo Bóg wie, że abyśmy mogli Mu ufać, nasz wzrok, poczucie bezpieczeństwa muszą być wbite w Niego, a nie w to, co posiadam. Jeżeli moje bezpieczeństwo jest uzależnione od tego, że czuję się bezpiecznie, kiedy mam pewność na koncie, a czuję się niepewnie, niebezpiecznie, kiedy nie mam tych pieniędzy lub kiedy zbliża się do kreski, czuję się niepewnie, powiedz mi, to wtedy się Bóg zmniejsza, tak? I Jego zdolności się zmniejszają. Jego zdolności pozostają takie same. Jego możliwości działania są takie same. Ale On chce nas nauczyć, że my musimy ufać Mu, a nie możliwościom. Nie temu, co posiadasz. Nie martw się. On nie mówi, słuchajcie, my się modlimy po pół roku w przód. A On mówi, o poniedziałek się nie martw. My tak, wiesz, Boże, siwy, bo już wiesz, tydzień nadchodzi. W piątek najbliższy. A Jezus mówi, jaki piątek? Chłopie, o jutro ty się nie martw. Ojejku, słuchaj, we wtorek, w środę, ty wiesz, co my mamy? A Jezus mówi, nie wiem, powiedz. Musisz nas zaskoczyć, bo my nie wiemy, jak ci pomóc. Co będzie we wtorek? No, Panie Jezu, słuchaj, wiesz, jeżeli Twoją wolą byłoby, żeby, wiesz, żebym przeżył te spotkania. Nie, moją wolą nie jest, ale jak mnie przekonasz, to może. To On wie bardziej, co będzie we wtorek niż Ty. Bo Ty wiesz, co nadchodzi, ale nie wiesz, jak się skończy, a On wie, co nadchodzi i jak się kończy. Więc o czym Ty chcesz Go informować? Ty masz Mu ufać, a nie Go informować. Ufaj, wiesz, ale nie będziesz mógł wierzyć. Dlaczego użył bogacza? Bo ludzie bogaci pokładają bezpieczeństwo w swoim bogactwie. Jak widzę człowieka, który tak idzie, to wiem, że na parkingu stoi jego Mercedes. Jak wchodzę gościa, który przebija się przez kolejki, tak jakby ludzi nie było i taranuje, to wiem, że gdzieś jego BMW stoi przed lokalem na chodniku, na miejscu, na którym nie można parkować. Jak widzę, kiedyś byłem na siłowni. I przyszedł bogaty facet na siłowni. Ja akurat wiem, że on był bogaty, bo w gazecie o nim napisali, że był bogaty i ja go zobaczyłem, bo w gazecie go widziałem i tu go widziałem. Milioner. I wszedł na siłownię, a ja byłem na ławeczce. I podnosiłem. A on podchodzi nade mną, staje i mówi, zejdź młody, bo ja robię. Odego. Tylko dlatego, że ma kołpaki w samochodzie za 30 tysięcy. Tylko dlatego, że mu dziadek przepisał coś, już szajba. Więc wystarczy, że diabeł ci rozpruje worek od spodu. Zacznie ci wylatywać, bo on jest po to, żeby kraść, zaczyna ci wytracać, więc ci dziureczkę zrobi w woreczku, zaczyna ci wypadać i diabeł mówi, prościutko poszło. Ale jeżeli diabeł przyszedł, pamiętacie? Do Boga i mówi tak, Job, pamiętacie to? Job, twój sługa, kocha cię dlatego, że ma wszystko. A... Więc zobacz, diabeł analizuje, dlaczego ty jesteś bezpieczny, dlaczego ty chodzisz z uśmiechem na ustach. I Bóg mówi do niego, nie, on, jego serce jest ulokowane gdzie indziej. Ta? To pozwól mi, ja wierzę, że to ze względu na nas było. To pozwól mi odebrać mu wszystko. A Bóg mówi, okej, ale nie dotykaj jego życia. Bóg szczycił się Jobem. Jeżeli taka jest cena tego, że Bóg się szczyci, zgłaszam się. Jeżeli jest taka cena, że Bóg się tobą będzie szczycił wiekami w przód, to chcę zapłacić cenę. I odebrał mu wszystko. A jaki jest finał? Jaki jest finał wycieczki? Bóg oddał mu 10% tego, co miał. Nie. Bóg oddał mu to, co stracił? Nie. Dostał więcej niż miał. Z szczytu zarył w glebę i wyleciał jeszcze wyżej. Wiesz dlaczego? Bo jeżeli ufasz Bogu, a nie swoim możliwościom, to On może cię w dzień przenieść z więzienia u Potyfara pod tron i uczynić cię premierem Egiptu, jak za życia Józefa. W jeden dzień, w jeden moment, w jedną sekundę.
Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło cię do zwycięskiego życia z Jezusem. Zajrzyj na moje media społecznościowe, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o służbie Nations on Fire lub wesprzeć nas finansowo. Pozostajmy w kontakcie.